Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam Państwa i zapraszam na rozmowy niedokończone. Podejmujemy temat dzisiaj zakazane historie, a naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk, analityk, publicysta, znany z anteny Radia Maryja, a także autor kanału filmowego Zakazane Historie na serwisie YouTube. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Panie doktorze, temat zakazane historie brzmi bardzo intrygująco i też ciekawie. Kiedy zerkniemy na pana kanał filmowy Zakazane Historie w internecie, to rzeczywiście zobaczymy i posłuchamy historii, które mrożą krew w żyłach. Choćby ta ostatnia historia, która jest przedstawiona, pokazana, film Świadek Katynia, opowiadający o Stefanie Bartysiaku, człowieku, który Katyń przeżył, tak można powiedzieć, to chyba niewielu było takich, którzy Katyń przeżyli, a taką szansą na przeżycie była dla niego ucieczka, ale też okoliczności, to wszystko, w jaki sposób wyglądała jego historia, o której nie słyszeliśmy, która była przez lata nieznana, bo tylko praktycznie w jego sercu pielęgnowana. Chciałem zapytać, by pan doktor, i poprosić, by pan doktor powiedział trochę więcej na temat najpierw może tej szczególnej historii, o której wspomniałem, tej postaci, a później porozmawiamy trochę szerzej na temat w ogóle zakazanych historii, takich elementów historii, czy faktów, wydarzeń historycznych, o których dzisiaj się albo nie mówi jeszcze wcale, albo mówi bardzo mało.
Wtedy udało mi się dotrzeć do historii Stefana Bartysiaka, polskiego żołnierza, który uciekł z obozu śmierci w lesie katyńskim. Ta historia zaczyna się w zasadzie znacznie wcześniej, tak? Bo zaczyna się już w sierpniu 1939 roku, kiedy 7 Pułk Piechoty Legionu, w którym służbę pełni Bartysiak, otrzymuje rozkaz wymarszu w rejon Sarn w województwie wołyńskim. I on wyrusza tam, tam dociera, zajmuje pozycję wzdłuż polsko-sowieckiej granicy. No i przychodzi wybuch wojny, tak? No ale działania na froncie wschodnim są nieco później, czyli dopiero 17 września, gdy Związek Sowiecki, gdy Sowiecka Armia Czerwona atakuje Polskę. No, pułk Bartysiaka stawia opór przez kilka godzin, a następnie zaczyna się wycofywać. Dociera w rejon Sarn, gdzie, jak wiemy, rozegrała się jedna z największych bitew, jakie polskie oddziały stoczyły z Sowietami we wrześniu 1939 roku. Po tej bitwie pułk Bartysiaka maszeruje w kierunku Bugu, no i po drodze większość jego pododdziałów dostaje się do sowieckiej niewoli. Do tej niewoli trafia również Stefan Bartysiak. Tych jeńców Sowieci najpierw zaprowadzili do miejscowości Antonówka. Tam zapakowano ich do wagonów, ruszyły na wschód. Po kilkunastu dniach te wagony się zatrzymały w jakiejś miejscowości, której Bartysiak nie wie, co to była za miejscowość, bo jej nie rozpoznano. Tam ich umieszczono w magazynach, nie karmiono, nie dawano nic do picia. No i jeńcy zaczęli puchnąć i umierać. Po kilkunastu dniach uformowali z nich kolumny i zapędzili do Kozielska. Tam znowu ich umieszczono w starych koszarach. No i cóż, tam w Kozielsku zaczęły się przesłuchania jeńców. I w czasie takiego jednego z takich przesłuchań Bartysiak zeznał, że jego ojciec służył w carskiej armii, uciekł do... walczył w czasie wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku, dostał się do japońskiej niewoli i z tej japońskiej niewoli uciekł do Stanów Zjednoczonych. Do Polski wrócił w 1920 roku i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. No i ten przesłuchujący go NKWDzista, gdy usłyszał tą historię, od razu poniosł o nim wręcz i od razu zmienił kategorię przeznaczenia Bartysiakowi, ale o tym, co z nim będzie, dowiedział się dopiero podczas jednego z apeli. Okazało się, że został zakwalifikowany do grupy jeńców, która miała zostać skierowana do obozu śmierci. Całą tą grupę jeńców do obozu śmierci zapakowano do bydlęcych wagonów. No i pociąg ruszył dalej. Zatrzymał się po kilkunastu godzinach. Prawdopodobnie w ocenie świadka, w ocenie Bartysiaka, była to stacja Gniezdowo. Tam ich wypakowano z wagonów na samochody. Samochody zatrzymały się po jakimś czasie w leśnym terenie, ogrodzonym drutem kolczastym. Na tym terenie był sporej wielkości barak i były długie, głębokie drewniane, długie, głębokie doły. W tych dołach byli już jeńcy. On rozpoznał nawet kolegów ze swojego pułku. No i to był ten obóz śmierci. I tam też zaczęły się przesłuchania przez NKWD, jeszcze bardziej szczegółowe od tych w Kozielsku. Straszliwie bito polskich jeńców w czasie tych przesłuchań, sceny, jakie Bartysiak opisuje, no, są makabryczne wręcz. I 24 grudnia 1939 roku NKWD zaczęło rozstrzeliwać polskich jeńców. Wyglądało to tak, że doprowadzano ich na skraj dołu, tam strzelano im w tył głowy z bliskiej odległości. Dochodziło wówczas do dantejskich scen. Wielu jeńców, zanim zostało rozstrzelanych, rzucało się na ofiary. Niektórym udało się nawet wyrwać, ale byli wynajdywani i rozstrzeliwani. No i nad ranem, w Dzień Bożego Narodzenia, tą akcję przerwano, tą akcję rozstrzeliwania jeńców. No, stało się to po tym, jak jeden z jeńców odgryzł oprawcy palec. I w Dzień Bożego Narodzenia zaprzestano rozstrzeliwania. Ci kaci opuścili teren obozu. Zostali tylko strażnicy. I potem ci strażnicy zaczęli szukać kogoś, kto jest kierowcą, tak? Chodziło o to, żeby złożyć z dwóch zepsutych ciężarówek jedną i zbierać z terenu obozu trupy, wywozić je poza teren obozu, żeby je tam pochować w innych dołach, na miejsce zwanym Białym Polem. No i zgłosił się niejaki kapral Drozdowicz i on wybrał sobie do pomocy Bartysiaka i dwóch poruczników, Barę i Oczaka. I oni wozili te trupy, zbierali te trupy i wozili. Tymczasem w obozie wznowiono przesłuchania jeńców i bicie ich. No i cóż, w wyniku tych przesłuchań były kolejne trupy, bo że tak powiem, nie wszyscy wytrzymywali tego bicia. W każdym razie ta cała czwórka jeńców, Bartysiak, Drozdowicz, Bara i Oczak, zbierała zwłoki jeńców z terenu obozu, wywoziła je na to Białe Pole i tam je grzebała. No i podczas jednej z takiego kursów ich ciężarówka się zepsuła i ugrzęzła w błocie. No i wtedy oni wykorzystali tą sytuację, ponieważ dwóch konwojentów poszło do obozu, zostało z nimi dwóch, a ich było czterech, więc mieli przewagę i zaatakowali tych strażników, obezwładnili i ich udusili. I zabrali ich rzeczy osobiste, zaczęli uciekać na zachód. pierwsze 3 dni to biegli praktycznie non-stop, aż padli ze zmęczenia. No, pościg ich nie dogonił. W każdym razie później szli nocami. Pewni są, że dotarli do Kowla, bo rozpoznali miasto. Ono już było w granicach Polski. Później dotarli do Bugu, przeprawili się przez Bug i tam udało im się ukraść furmankę jakąś, bo już byli totalnie zmęczeni, wyczerpani. Tą furmanką dojechali w rejon Kraśnika na Lubelszczyźnie i się rozdzielili, ale zanim się rozdzielili, złożyli przysięgę, że nikomu nie będą mówili o tym, gdzie byli i co widzieli, nawet swoim rodzinom. I każdy pomaszerował do domu swojego. I ta tajemnica była przez nich przechowywana przez pół wieku. I Stefan Bartysiak dopiero, gdy zmieniła się sytuacja polityczna w Polsce, po 1989 roku rozpoczął starania, żeby no, tą historię opowiedzieć. Pisał do różnych instytucji, do prezydenta Wałęsy i w końcu w 1992 roku został wezwany przez prokuraturę i złożył zeznania. Te zeznania trwały przez kilka tygodni. Kilka tygodni później, po złożeniu tych zeznań, Stefan Bartysiak zmarł. No i te jego protokoły zeznań, w którym on opisuje tą historię pobytu w obozie śmierci w Katyniu, historię ucieczki, to jest jedyny dokument, jaki po nim pozostał. Dokument unikalny, dlatego że to jest relacja bardzo żywa, bardzo obszerna, bardzo drastyczna. Relacja, która dostarcza nam wielu nowych faktów na temat zbrodni w Katyniu. Na pewno z tej relacji wynika to, że ta zbrodnia zaczęła się znacznie wcześniej, bo do tej pory uważaliśmy, że badania naukowe, że ta zbrodnia zaczęła się w kwietniu 1940 roku, dokładnie 3 kwietnia, a zakończyła 12 maja 1940 roku. Z relacji Bartysiaka wynika, że Sowieci rozpoczęli rozstrzeliwanie polskich jeńców już w Wigilię 24 grudnia 1939 roku. A więc znacznie wcześniej. Z tej relacji wynika również to, że ci więźniowie byli tam straszliwie głodzeni, bo sceny, jakie on opisuje, są makabryczne po prostu. Byli bici, jak NKWD ich przesłuchiwało, byli potwornie bici. Ja przypominam sobie, zresztą mówię o tym w swoim filmie, do którego obejrzenia gorąco zachęcam, że jedna z metod tego bicia polegała na tym, że jeńca rozbierano do naga, wieszano na haku i bito go gumowymi pałami, także kał i mocz z ofiary leciał. Więc tego też nie wiedzieliśmy, że oni tam byli straszliwie głodzeni i bici. Kolejna rzecz to jest kamuflaż całej tej operacji mordowania polskich jeńców. Stefan Bartysiak mówi o tym ze szczegółami, tak? Także to są zupełnie nowe elementy, jakie pojawiają się w historii zbrodni katyńskiej. Również z jego relacji wynika, że oni nie byli jedynymi, którym udało się uciec z tego obozu śmierci. On tam wskazuje kogoś z jego miejscowości, kto też był tam w tym obozie śmierci. Do mnie w ostatnich dniach dotarły również informacje od wielu osób, które pamiętają, mówią o swoich członkach swoich rodzin, dziadkach, którzy też stamtąd uciekli. Więc wszystko wskazuje na to, że tych uciekinierów z Katynia było nieco więcej. Ilu nie wiemy. To jest na pewno wątek, który powinien zostać zbadany. Także to są te nowe elementy. Na tym polega wyjątkowość tej relacji, że ona wnosi nowe rzeczy do tej całej historii zbrodni w Katyniu. Ja powiem tak, no dla mnie ta relacja, czytałem wiele dokumentów archiwalnych, ale ta relacja była tak wstrząsająca, że naprawdę trzeba było mieć mocne nerwy, żeby ją przeczytać, bo są strasznie drastyczne sceny, jakie tam są przedstawione w tej relacji. To jest naprawdę wyjątkowa relacja i ja rozpocząłem zbiórkę pieniędzy na to, żeby zrobić szerszy film dokumentalny o historii Stefana Bartysiaka i jego kolegów, którym udało się uciec z obozu śmierci w lesie katyńskim.
Pewnie taka historia nie jednego z tych uciekinierów byłaby dobrym scenariuszem na film. Panie doktorze, ja też tak sobie, słuchając tego, co pan doktor mówi, no tak zdaję sprawę, że to było niezwykle bolesne i no wręcz podłe z drugiej strony patrząc, to, że ci ludzie, ci bohaterowie, o których dzisiaj mówimy, na przykładzie jednego z pana Stefana Bartysiaka, mimo że takim bohaterstwem się wykazali, to no, przez 50 lat nie mogli o tym powiedzieć, nie mogli się jakoś głośno z tego nawet ucieszyć pewnie, bo, no, bo nie wolno było mówić o Katyniu, nie wolno było, był to temat tabu, był to temat zakazany, a wręcz no, grożący poważnymi konsekwencjami czy śmiercią. Z jednego piekła udało się uciec, z jednego piekła udało się wyjść na wolność, ale trafiało się do takiego drugiego piekła, które też, no, Pilecki mówił, że przy Auschwitz to była igraszka.
To była igraszka. No właśnie, no, temat Katynia to był najbardziej zakazany temat komunistycznej Polsce. Ktoś, kto usiłował nagłaśniać historię Katynia, mógł trafić do więzienia, stracić pracę, stracić perspektywy zawodowe, zostać zepchniętym całkowicie na margines. I tak było do końca PRL-u. No, warto przypomnieć o tym, że gdy na cmentarzach próbowano stawiać krzyże katyńskie, to Służba Bezpieczeństwa usuwała te krzyże. Ci, którzy podejmowali takie inicjatywy, byli przez nią prześladowani. Więc no, warto tu przypomnieć postać chociażby księdza Stefana Niedzielaka, który był takim strażnikiem pamięci katyńskiej, dzięki któremu właśnie na cmentarzu powązkowskim został postawiony krzyż. No i ksiądz został skrytobójczo zamordowany, według tego, co dzisiaj wiemy, najprawdopodobniej przez siepaczy nasłanych na niego przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale ten kontekst Katynia, pamięci katyńskiej, no, był tutaj bardzo, bardzo istotny, więc to był najbardziej zakazany temat w komunistycznej Polsce. O Katyniu absolutnie nie wolno było mówić. No, ktoś, kto był tam, ktoś, kto to widział, no to cóż, no musiał się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. I Stefan Bartysiak i jego koledzy tą prawdę, no niestety, musieli ukrywać. Nie było możliwości, żeby tą prawdą się podzielili z Polakami. Dopiero mogli to zrobić, Stefan Bartysiak dopiero to zrobił w 1992 roku, no ale wtedy była już inna sytuacja. W 1992 roku to już nawet Rosjanie nie negowali zbrodni katyńskiej. No, prezydent Rosji, Federacji Rosyjskiej, Borys Jelcyn, przekazał nam wówczas dokumenty. Wtedy usłyszeliśmy o notatce Politbiura Sowieckiego z 5 marca 1940 roku będącej podstawą tej zbrodni. Tak przynajmniej uważaliśmy, chociaż mówię, z relacji Stefana Bartysiaka wynika, że zanim ta decyzja biura politycznego została wydana, to NKWD już przystąpiło do rozstrzeliwania polskich jeńców. Więc to jest temat, który jest taką naprawdę zakazaną historią. Takich zakazanych historii jest zresztą więcej. No i ja staram się odkrywać takie historie, poszerzać, pogłębiać. Zbrodnia w Katyniu to jest taki temat, którym kiedyś się zajmowałem jeszcze pracując w Prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wtedy myśmy dyskutowali o tym, co zrobić, aby to wydarzenie było jakoś bardziej wyeksponowane w procesie edukacji Polaków. Więc to jest temat dla mnie taki szczególnie bliski.
Panie doktorze, wydaje się, że dzisiaj wiele już na temat Katynia wiemy i tak jak pan doktor wspomniał, nikt nie neguje tego, co tam się działo, co tam się wydarzyło, a czy są jeszcze jakieś karty zakryte, które trzeba byłoby odkryć, odsłonić, czy są jeszcze jakieś tajemnice, które takie bardzo, bardzo oficjalne, powiedzmy, które trzeba rozwiązać?
No, nie wiemy wszystkiego. Wiemy dużo, może nawet bardzo dużo, ale wszystkiego jeszcze nie wiemy. No, może tak. Pierwsza rzecz, o której należałoby powiedzieć, to to, że rosyjska prokuratura wojskowa, naczelna rosyjska prokuratura wojskowa przez wiele, wiele lat prowadziła śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. To śledztwo liczy 150 tomów. I akta tego śledztwa były przedmiotem wielu spotkań z udziałem strony polskiej i rosyjskiej. Rosjanie część tych akt nam udostępnili, a część nam nie udostępnili, więc no, na pewno z tych akt dowiedzielibyśmy się znacznie więcej na temat wykonawców tej zbrodni. Tak? No, Rosjanie nam tego nie udostępnili. Ale czego nie wiemy? No, najważniejszą rzeczą, o której nie wiemy, której nie znamy, to tak zwana białoruska lista katyńska. Lista, która dotyczy 3870 polskich obywateli spośród wszystkich prawie 22 tysięcy obywateli polskich, jacy zostali zamordowani w ramach zbrodni katyńskiej. My szukamy tej listy. Ukraińską listę katyńską znaleźliśmy, mamy ją, natomiast białoruskiej nie mamy. Kilka lat temu prezydent Łukaszenka zakomunikował, że nie odnaleziono takiego dokumentu w archiwach białoruskich. No i nie wiemy, prawda? No, tego jeszcze nie wiemy. Tak jak powiedziałem, nie znamy wszystkich sprawców tej zbrodni. Nie mamy jeszcze w pełni udokumentowanego tego całego procesu decyzyjnego, chociaż wiemy już, jak on wyglądał, ale jak te rozkazy niżej poszły, to tego nie wiemy. Nie znamy wszystkich okoliczności tej zbrodni. No i nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących jej przebiegu. No, rzeczą taką, o której też nie wiemy, to jest właśnie sprawa tych uciekinierów z Katynia. Wiemy, że byli. Stefan Bartysiak jest na pewno przykładem takim najciekawszym, ale te sygnały, które ja odebrałem w ostatnich dniach, świadczą o tym, że byli również inni. Tego nie badano, tego nie usiłowano nawet badać, więc tutaj to też jest taki wątek niezbadany. No, wydaje się, że to są takie najważniejsze elementy, o jakich jeszcze nie wiemy. Ale wiemy sporo, no bo mówię, dokumenty katyńskie zostały wydane kilkanaście lat temu przez wydawnictwo sejmowe. Wiemy sporo. IPN prowadził śledztwo w sprawie Katynia, też dokonał szeregu ustaleń. No, zwracał się w tej sprawie zresztą o pomoc do rosyjskiej prokuratury, która mu tej pomocy odmówiła. Było wiele publikacji na temat zbrodni katyńskiej, nadal się ukazują, więc polskich, zagranicznych, więc no, dość dużo wiemy. Wiemy również sporo na temat tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, a które były związane ze zbrodnią w Katyniu. Więc wiemy całkiem dużo, ale oczywiście wszystkiego jeszcze nie wiemy. Może przyjdzie taki czas, że tą prawdę odkryjemy już w całości, że ją zrekonstruujemy w całości, ale tak jeszcze nie jest.
Zakazane historie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak. Trochę w kierunku Katynia poszliśmy, mówiąc o zakazanych historiach. Ja chciałbym jeszcze w tym takim słowie wprowadzenia, za moment też poprosimy naszych radiosłuchaczy, chciałbym pana doktora zapytać, czy takie zakazane historie związane z Katyniem, ale nie tylko, to może być dobry taki podkład, czy dobry materiał do tego, żeby w sposób ciekawy, przystępny, no i przede wszystkim chwytający za serce, wzbudzający w młodym człowieku pasję. Czy to może być dobry materiał do tego, żeby uczyć historii właśnie w taki sposób, pokazując takie historie, nie tyle ucząc dat, chociaż daty też są ważne, trzeba o tym pamiętać, ale żeby uczeń nie tylko kojarzył historię z, no, mówiąc kolokwialnie, wykuciem na pamięć iluś tam dat, ale właśnie z bardzo konkretnymi obrazami, epizodami i postaciami.
No tak, na pewno. No, taka historia jak historia Stefana Bartysiaka to jest historia, która może zainteresować młodego człowieka. Jeśli wywołamy u niego zainteresowanie takimi historiami, to też znajdziemy tą przestrzeń do wyłożenia mu historii, do tego, aby tą historię on sobie bardziej całościowo przyswoił. Ale na pewno takie zakazane historie rozbudzają zainteresowanie przeszłością u młodych odbiorców, no, które to zainteresowanie w naszym systemie edukacji przez ostatnie 30 lat trochę zostało wytłumione, no bo żyliśmy w takich czasach, gdzie ciągle nam mówiono, że liczy się przyszłość, a nie przeszłość. Nawet jeden z polityków mówił, że wybierzmy przyszłość, tak? Więc to zainteresowanie przeszłością, zainteresowanie historią zostało u wielu pokoleń wytłumione. My dzisiaj zaczynamy odkrywać, znaczy jesteśmy przekonani już o tym, że historia jest bardzo ważna w procesie edukacji młodych pokoleń, że trzeba ich uczyć, że historia pomaga. Historia tak naprawdę decyduje o naszej tożsamości, o naszych poglądach, przekonaniach, o naszym zaangażowaniu społecznym, religijnym, o wielu, wielu rzeczach, więc jest to bardzo ważna dziedzina nauki, więc musimy zacząć przywiązywać większą wagę do nauczania historii młodych pokoleń. I na pewno takie historie, jak historia Stefana Bartysiaka, takie zakazane historie, to jest coś, co może wzbudzić zainteresowanie przyszłością młodych pokoleń.
Tak, taki haczyk, który później pociągnie całość tej historii. I panie doktorze, jeszcze o rolę państwa, bo w części telewizyjnej tak myślę, że dosyć trafnie to wybrzmiało. Rola państwa w kwestii historii, czyli nauczania historii, ale też dbałości o prawdę historyczną.
No właśnie, rola państwa jest bardzo duża. Polityka wobec przeszłości, polityka historyczna. Państwo ma tutaj ogromną rolę, bo po pierwsze no, musi koordynować tą politykę wewnątrz kraju, jak również musi organizować politykę historyczną taką poza jego granicami. W tym pierwszym przypadku to oczywiście jest kwestia zawsze wyasygnowania budżetu na wszelkie inicjatywy, przedsięwzięcia, które mają na celu upamiętnianie przeszłości. To są muzea, to są wydawnictwa źródłowe, to są dokumenty, to są publikacje, to są pomniki, tablice pamięci. Tych obszarów moglibyśmy tutaj nakreślić całkiem sporo. Oczywiście część tych inicjatyw to są część tych przedsięwzięć to są przedsięwzięcia, które wynikają z aktywności nas, obywateli. Ale państwo ma też wielką rolę, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o muzea, no bo to już są koszta. Więc tutaj państwo musi koordynować te projekty muzealne, czy tak, jakieś takie większe projekty. Ale tu państwo może być uzupełnione przez inicjatywy samorządowe, obywatelskie. Więc tutaj ta odpowiedzialność za przeszłość, nazwijmy to, troszeczkę się rozkłada też na innych, tak? Natomiast najważniejszą rzeczą jest ta polityka historyczna na zewnątrz, tak? Wszystkie działania związane z prezentowaniem polskiej historii poza granicami Polski. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj w Europie trwa dyskusja, ona się już od dawna toczy, ale w tej dyskusji my do tej pory słabo braliśmy udział. No, nas się cały czas oskarża o współudział w wybuchu wojny, współudział w zbrodniach, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni Holokaustu. Mówi się o polskich obozach koncentracyjnych. Można już spotkać w zachodnich mediach takie określenia jak polskie getta czy polskie SS. Więc my nie możemy być tutaj obojętni na to, co się dzieje. Musimy prowadzić własną politykę historyczną, opowiadać polską historię, naświetlać ją zachodniemu odbiorcy. No bo jeśli tego nie będziemy robili, to dojdzie do całkowitej zmiany roli historycznej Polski, że z ofiary II wojny światowej staniemy się współsprawcą jej wybuchu i współsprawcą zbrodni, jakie miały w niej miejsce. Więc może dojść do takiego totalnego zakłamania historycznej roli Polski w czasie II wojny światowej. Dlatego ta polityka historyczna na zewnątrz, czyli ta poza granicami Polski, no jest dzisiaj bardzo, bardzo istotna. My musimy znacznie większe zaangażowanie wykazać i znacznie więcej działań podejmować na tym polu, niż miało to miejsce do tej pory, bo to jest bardzo, bardzo ważna kwestia.
Bardzo dziękuję za ten wstęp. 4:24. Zakazane historie. Taki temat dzisiaj podejmujemy z panem doktorem Leszkiem Pietrzakiem, historykiem, analitykiem, publicystą, a także autorem kanału Zakazane historie na serwisie YouTube. I zapraszam państwa do telefonowania, jak zwykle do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych poprzez refleksję, poprzez zadawanie pytań. I tak, numery telefonów do naszego studia są następujące. Dla słuchających w Polsce Północnej, do Łodzi włącznie, 56 655 23 55. W Polsce Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I dla słuchaczy spoza granic Polski dwa numery telefonów 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66. Thank you. Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść
Można,
Boże.
Do audycji.
Można, proszę się przedstawić.
Dobrze.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
A, dobrze, dobrze. Witam serdecznie, Iwona z Lubelszczyzny.
Witam Pani Iwono, prosimy.
Ja chciałam tak króciutko, ale zaznaczysz tutaj też, bo chciałam się wcześniej jeszcze dodzwonić, jak był właśnie minister edukacji nasz. Ale tak, zacznę. Uczę w dużej szkole i staram się podczas swoich lekcji przybliżyć naszą historię, ucząc pieśni patriotycznych. No i zdarzyła mi się taka sytuacja, że kiedy robiłam taki rys, krótki wstęp do pieśni, której dzieci miały się uczyć, to usłyszałam, Boże pani pana uczyć historii, bo pani tak pięknie opowiada o naszej historii, o Polsce. No więc tak dały mi te dzieci do myślenia i chciałam podać taką propozycję. Właśnie zastanawiam się nad tym, czy możliwe byłoby realizowanie jednej na przykład lekcji w miesiącu podczas godziny wychowawczej. Myślę tutaj na przykład o takich słuchawiskach, które nauczyciele jako wychowawcy mieliby może możliwość skorzystać, takich właśnie gotowych, czy wypowiedziach świadków nagranych, na przykład świadków historii. Myślę, że to by był najlepszy sposób w dotarciu jednak do młodych ludzi, bo sama widzę z przekazem historii, na lekcjach historii po prostu bywa różnie, w zależności od tego, kto uczy historii. Taka jest prawda, myślę. To tyle, co chciałam tak powiedzieć na antenie. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
A czego pani uczy normalnie?
Ja uczę muzyki.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Panie doktorze, bardzo proszę o komentarz.
No tak, lekcje, które polegają na tym, że ta historia jest przekazywana młodym ludziom przez świadków tej historii i oczywiście się odbywają. Tak między innymi dzieje się w Izraelu, gdzie dzieci, młodzież w szkołach średnich na przykład otrzymuje tą wiedzę ustami ofiar Holokaustu. Tak się dzieje. Ja nie wiem, czy w Polsce były próby realizowania takiego modelu nauczania. Przyznam się, że nie zawsze daje się to zrobić, ponieważ no, tych świadków z racji upływu czasu jest już niewielu i nie ma już dużo takich wydarzeń, gdzie moglibyśmy je opowiedzieć ustami jego świadków. Może jeszcze, jeśli mówimy o antykomunistycznym podziemiu, o żołnierzach wyklętych, to takich świadków można znaleźć, ale w przypadku innych ważnych wydarzeń może być już trudno. Ale taki model nauczania był realizowany i chyba jest jeszcze realizowany w Izraelu. No u nas tego chyba się nie robiło. Nikt nie próbował robić. Ja przynajmniej nie słyszałem. No z reguły jest tak, że nauczyciele mają jakiś program do zrealizowania i starają się trzymać tego programu. No nie zawsze po pierwsze uda się ten program zrealizować, po drugie z reguły to jest trudno trafić, tak jak pani powiedziała, do tych młodych ludzi z przekazem. No pamiętajmy, że ich percepcja, no to nie jest taka percepcja, jakbyśmy chcieli, tak? Ta percepcja według badań to ponoć jest nie większa jak 10 minut, więc to jest ten czas, w którym oni są, że tak powiem, nastawieni tak w taki sposób, że mogą przyjąć tą wiedzę. Więc ta wiedza historyczna no, na pewno musi korzystać z innego przekazu. Pytanie, jak uczyć historii dzisiaj, no i to jest pytanie, na które ja nie znam jednej takiej żelaznej odpowiedzi. Myślę, że nad tym powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić, jak to robić. Ja w poprzednim programie w telewizji mówiłem o tym, jakie są trudności, że dla młodych ludzi dzisiaj, dla większości młodych ludzi historia jest tak odległa jak dla nas wszystkich archeologia, że oni mają zupełnie inną perspektywę czasową. Dla nich 30 lat to tak jak dla nas, nie wiem, 1-2 wieki, 100-200 lat. No, to wygląda zupełnie inaczej. Więc ja słyszałem od nich takie wypowiedzi, że historia to jest znacznie trudniejsza od nauczenia się języka, matematyki czy innych rzeczy. No, jest gdzieś w tym problem, w takiej percepcji, samej percepcji przeszłości. Jest problem w ich uwadze. To prawda. Jak uczyć historii? Ja nie chcę tutaj Państwu mówić, że ja wiem, tak? No, ja wymyślając taki kanał filmowy Zakazane Historie, to też go trochę tak obliczyłem na odbiór przez młodych ludzi, a więc te moje filmy z tymi moimi wykładami, po pierwsze, nie są za długie, one są nie dłuższe jak 15 minut, są zobrazowane materiałem graficznym, czyli zdjęciami, plakatami i tak dalej. Myślę, że nie jest to może idealne, ale i tak łatwiej, lepiej to chyba trafia do nich niż taka zwykła, standardowa lekcja, gdzie nauczyciel trzyma się nie wiem, tylko ściśle programu nauczania i że tak posuwa się do przodu w tym programie. No. Tak mi się wydaje. Także tutaj ja zgadzam się z tym, że trzeba nad tym się mocno zastanowić, w jaki sposób, jak powinien wyglądać ten przekaz historyczny dla młodych ludzi, dla młodzieży. To jest kwestia otwarta, jak to dzisiaj robić. Świat się zmienia, ta młodzież też no, obcuje, jest poddana tylu bodźcom, że no, ta ich uwaga to nie jest taka uwaga jak nas 30-40 lat temu. To zupełnie inaczej wygląda. My musimy mieć świadomość tego, że oni są bombardowani przez wiele bodźców, przez współczesny świat. No i ta nauka no, niestety musi wyglądać inaczej. Na pewno trzeba wszyscy, którzy tą naukę prowadzą, muszą więcej wysiłku wkładać w sam przekaz, sposób przekazu. To tyle.
Tak też podprowadzić, żeby te 10 minut, które będzie do wykorzystania, do zagospodarowania, żeby rzeczywiście wykorzystać dobrze. Ja też jeszcze dopytam, panie doktorze, pan doktor wspomniał o tym, że no, pojawiają się takie opinie, że łatwiej się uczyć języka angielskiego, czy obcego języka jakiegoś innego, czy innego przedmiotu niż historii. Może tutaj też jest kwestia takiego myślenia, do czego mi to będzie potrzebne, prawda? Bo angielski, no to wiadomo, jakiś tam okno na świat, jakiś rozwój, kontakty i tak dalej. Ekonomia czy matematyka nawet, to również może się jakoś w życiu przydać. Natomiast historia, myślę, że tutaj też trzeba bardzo konkretnie pokazać młodemu człowiekowi, no, że historia to jest coś, bez czego my nie możemy normalnie funkcjonować jakoś świadomie w tej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy.
To prawda. No, tak jak ja już powiedziałem, historię trochę zdyskredytowano, gdzie się zepchnięto na margines, no bo przez wiele, wiele lat, już po roku 1989, mogliśmy słyszeć, że liczy się przeszłość, tak, liczy się przyszłość, wybierzmy przyszłość. Gdzieś tą historię zepchnięto, zupełnie tak jakby to była taka dziedzina dla nie wiem, pasjonatów tylko, a nie dla wszystkich, jako taką naukę, która no, nie jest specjalnie istotna, no bo matematyka, inne dziedziny, to tak, a to jest jakieś takie mało praktyczne, tak. Tymczasem, no tak nie jest, historia jest bardzo, bardzo ważną dziedziną, bo tak jak powiedziałem, no znajomość historii pozwala przede wszystkim rozumieć to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, pozwala unikać błędów przeszłości, ale historia jest czymś więcej. Historia tak naprawdę to jest nasza tożsamość. No, trudno jest mówić o tożsamości, o budowaniu tożsamości, no, nie znając historii. Historia decyduje o naszych poglądach, naszych przekonaniach. Historia decyduje o naszym zaangażowaniu społecznym, politycznym, duchowym, religijnym. Także to jest naprawdę nauka, która, dziedzina, która no jest bardzo ważna. Myśmy tego nie doceniali, tego nigdy nie widzieli, ale trudno jest mówić o tożsamości, o patriotyzmie, o wielu ważnych dla nas kwestiach, jeśli my, że tak powiem, wykluczamy historię, spychamy ją na margines. Także w tym był pewien błąd. Dzisiaj tą historię trzeba niejako przywrócić do łask, no, pokazać, że ona jest ważna, że to nie jest jedynie dziedzina dla jakichś pasjonatów, tylko że jest to coś, co powinniśmy poznać wszyscy, bo jest to bardzo ważne, nawet jeśli my nie do końca zdajemy sobie sprawę, że tak właśnie jest.
Dziękuję. I kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam w studio naszego gościa, pana doktora Pietrzaka. Serdecznie dziękuję za udział w audycji, panie doktorze. No i witam ojca prowadzącego w gościnnym studio Radio
tak.
Maryja.
A my kogo witamy?
Andrzej.
Pan Andrzej.
Dzwonię, proszę ojca, z takiego miasta Kolonia.
Tak.
I tylko chciałbym taką małą wrzutkę wrzucić na eter. Jestem w Niemczech. Syn chodził do szkoły. Oni historię poznali tylko Kolonia, że to się nazywa jakaś tam Agrypa, Kolonia, że tam Rzymianie byli. Później było dużo nic w historii, a później historia wyszła na jaw, znaczy wynurzyła się jak okręt podwodny w tym momencie, kiedy przyszło do zagłady Żydów. Czyli byli Niemcy, którzy chcieli Żydów tam zgwałcić, znaczy pozabijać i kobiety i tak dalej. I kwestia była taka, że jeśli chodzi o literaturę związaną z tym, to były tylko jedynie dwie książki. Chodziło o młodego chłopca żydowskiego pochodzenia, którego nie chciano wpuścić do bunkru i przez to zginął. I jeszcze jakaś inna historia związana właśnie z Holokaustem. I mam bardzo duże problemy, znaczy mam do tej pory problemy, ponieważ ja dzieciaka, który zrobił maturę, jego kolega też był, obojga zapytałem, kiedy była druga wojna światowa. No to tam się pomylili o początek, ale gdzieś 44, 45 była do końca, ale wiem, jak była druga wojna światowa, to kiedy była pierwsza. No ten drugi kolega, którego ja pytałem oddzielnie, bo syn poszedł gdzieś tam załatwić rower swój i tego, to mi powiedział, że zaczęło się to wszystko w 18 roku coś. Była ta pierwsza wojna. Mówię, no a kiedy była ta druga? No i on pogubił się, w końcu wyszło na to, że w latach 39 i 45 była pierwsza wojna światowa, a druga to nie wie, nie może zlokalizować, ale była pewnie wcześniej. Także jak tutaj widać, oni są w ogóle w historii, jeśli o historii tutaj nawet własną Niemiec, kompletnie zdezorientowani, bym powiedział, że zidiocieli. Ponieważ im tą historię wycięli. To jest chłopak, który chodził do szkoły średniej i jemu wycięli historię. Podobnie jest w ogólniakach. I tak jak ja obserwuję to, co się w Polsce dzieje, to jest wyrzynana historia. Z roku na rok jest obrzynana, obcinana po to, żeby po prostu wykształcić osoby, które nie są świadome swojego pochodzenia. I tak jak ojciec zauważył, koło historii się obraca, żeby oni po prostu nie myśleli. Bo człowiek to kiedyś coś przeżył. No to przeżył raz i z tego wyciąga wnioski. Oni nie mogą wyciągnąć wniosków. Oni się posiłkują z tego, co im powie radio. I na przykład odbiegając od historii, to możesz przejść do historii. W radiu słyszałem audycję, gdzie zdanie zaczęło się: my jemy za dużo mięsa. No to już jest ciekawe. Ale wracam z powrotem. Serdecznie panu doktorowi dziękuję za udział właśnie w internecie. Zdążyłem obejrzeć kilka pana programów związanych z tym i byłem po prostu zaszokowany, bo w jednym programie chodziło o zdrajców polskich, żebyście tą legendę zmyli. Chodziło o zdrajców polskich. Byłem naprawdę zaszokowany tym. Poza tym ja jestem tak jakby na tropie prywatnym, jak to w zasadzie stało się z generałem Grotem. Kto go tam sypnął? Słyszałem trzy różne historie, nie będę wchodził tu na linię. W każdym razie serdecznie panu doktorowi dziękuję za duży wkład. Rzeczywiście to są bardzo krótkie audycje, ale bardzo ciekawe. I życzę przede wszystkim w nowym roku. Pan doktorowi, naszym słuchaczom, no i ojcu prowadzącego dużo, dużo zdrowia. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Wzajemnie pozdrawiamy serdecznie, panie doktorze. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję panu za te życzenia, za to dobre słowo. Natomiast co do wypowiedzi pana. No cóż, to prawda, no, niemiecka historia nie tylko w szkołach została wypreparowana, tak, została jak gdyby tak przecedzona, zostały z niej jakieś resztki zdeformowane i tak dalej. No cóż, to był proces długi, który zaczął się jeszcze z chwilą powstania Niemiec Zachodnich, tak, w latach 50. No, chodziło oczywiście o zrzucenie winy Niemców za II wojnę światową, za zbrodnie, jakie miały miejsce w jej trakcie. No i zrobiono wszystko, żeby tak się stało. No dzisiaj nie możemy usłyszeć o tym, że II wojna światowa, zbrodnie, Holokaust, to było dzieło Niemców, tylko możemy usłyszeć o tym, że to wszystko było dziełem nazistów. A kto to byli naziści? No to była tylko część Niemców, tak? No bo już w czasach Adenauera przyjęto, że skoro co siódmy dorosły Niemiec był członkiem aparatu III Rzeszy, no to nie możemy mówić o Niemcach, a jedynie o nazistach, tak? No i dzisiaj dochodzi do zabawnych bardzo historii, bo wypreparowaniu uległy wszystkie programy nauczania, ale dochodzi do bardzo zabawnych sytuacji, że ta historia, jak się dowiadujemy, jak wygląda program nauczania tam w szkołach, albo co się dzieje, no to włosy dęba stają, bo to jest zupełnie wykrzywione, wykoślawione, to jest totalnie już zafałszowane. Ja powiem tak, ja gdzieś w jakiejś niemieckiej gazecie, chyba Rheinische Post, ale dokładnie nie jestem pewien, parę lat temu widziałem takie ogłoszenie z jakiegoś niemieckiego gimnazjum, że uczniowie w ramach nauczania historii będą mieli spotkanie z niejakim Abbą Naorem, więźniem polskiego obozu koncentracyjnego w Stutthof, tak. Więc to tego rodzaju kwiatki można tam zobaczyć, więc jeśli już w szkołach to niemiecki uczeń ma szansę usłyszeć na lekcjach historii o polskim współudziale w zagładzie Żydów, a nie jest mu mówione o tym, że to Niemcy zorganizowali i przeprowadzili Holokaust Żydów od A do Z, jakbyśmy to kolokwialnie powiedzieli. Więc do tego stopnia zafałszowana została historia w Niemczech. No ale był to świadomy zabieg władz. Chodziło o zminimalizowanie niemieckiej winy. Chodziło o to, aby kolejne pokolenia Niemców nie wyrastały w poczuciu winy za II wojnę światową i za zbrodnie, jakie miały w jej trakcie miejsce. I dzisiaj często, jak się toczy na forum europejskim jakiś dyskurs na temat przeszłości, no to właśnie jest, możemy zaobserwować efekty tego wypreparowania niemieckiej historii. No to się stało, podobnie się stało też w innych krajach. Myślę, że niewiele od Niemców odbiega również Francja, gdzie do podobnych procesów doszło. Tam też można usłyszeć w szkołach o udziale Polaków w mordowaniu Żydów, natomiast nie ma mowy ani słowa o Francji Vichy, o strukturze państwowej, która kolaborowała z III Rzeszą i wzięła czynny udział w zagładzie Żydów, no bo wszystkie służby państwa w Vichy były czynnie zaangażowane w ujęcie i deportowanie francuskich Żydów do obozów zagłady w okupowanej przez Niemców Polsce. No z takimi procesami mieliśmy w Europie do czynienia i to jest też powód do tego, abyśmy zajęli się aktywnie polityką historyczną, abyśmy prezentowali swoją historię, nie tylko swoją, ale i historię Europy na arenie międzynarodowej. No bo ta historia została w tak poważnym stopniu zakłamana, że w zasadzie trzeba to wszystko, trzeba ją napisać na nowo. No i tyle, tak bym powiedział.
Tym bardziej, że my mamy się czym chwalić, mówiąc w kontekście choćby wspomnianych Niemiec, czy Francji, czy Związku Radzieckiego, czy Rosji obecnej.
Tak.
Tak, kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałam tak dwa słowa powiedzieć odnośnie nauki historii w szkole. Chodziłam do szkoły podstawowej jeszcze za czasów PRL-u i powiem krótko, że więcej nauczyłam się na tych lekcjach historii tego wszystkiego o Polsce, o świecie, aniżeli teraz, co wie moje dziecko, które jest na 5. roku studiów. Ja jestem przerażona. Taką okrojoną historię mieli w liceum, że to no dosłownie jak zapytam, to moja dziewczyna praktycznie nie zna podstawowych rzeczy. Także jestem po prostu załamana tym, co się dzieje teraz i w Polsce, i na świecie. I to zakłamanie, i ta obłuda po prostu mnie przeraża. Halo?
Dziękuję. Jak pani na imię, proszę przypomnieć?
Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. No nie dowiedzieliśmy się imienia. Dziękuję. Panie doktorze, bardzo proszę.
No tutaj w wypowiedzi pani są dwie kwestie co do nauki historii w czasach PRL. No, generalnie ten poziom nauczania chyba był wyższy, natomiast co do samej historii, może i tak, ale z drugiej strony ta historia w PRL-u była też wykoślawiona. No, nie było tematu Katynia, nie było żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Powstanie warszawskie i cała walka Armii Krajowej też były do jakiegoś zupełnie skrawka sprowadzone. Więc w tej historii ta historia też była zafałszowana, bo nie było w niej wielu ważnych tematów, które powinny się znaleźć. Był za to cały komponent rewolucyjny i budowy komunistycznej Polski jako jakiegoś nadzwyczajnego dobra i tak dalej. Ona była nieprawdziwą historią. To, że wtedy być może lepiej uczono tej historii, w sensie samej metodyki, no być może tak było. Ja nawet jestem w stanie w to uwierzyć. To jest jedna kwestia. Co do nauczania historii po roku 89, no ma pani absolutną rację. To nauczanie historii zupełnie zostało powalone. Mówiliśmy już dzisiaj o przyczynach tego wszystkiego. Ja wskazywałem na pewne błędne podejście do samej historii, tak, to jest zmarginalizowanie takie jak gdyby już z góry, nie przywiązywano wagi do nauczania historii. Potem te programy nauczania, w zasadzie tą edukację historyczną w szkole to się kończy na odzyskaniu przez Polskę niepodległości, reszty nie ma, a reszta jest bardzo ważna. Więc no, w jakim stopniu ten system edukacji produkował historycznych analfabetów? Proszę mi wierzyć w to, że ja miałem do czynienia ze studentami historii, politologii, którzy nie wiedzieli, kiedy była II wojna światowa i nie mówiąc już o tym, kto ją wywołał. No, wydawałoby się, że takie oczywiste rzeczy, a niestety oni nie wiedzieli, więc no, trudno im przedstawić jakąś wiedzę inną, tak, czy historyczną, czy nawet wiedzę z zakresu politologii, nauk politycznych, no bo nie ma podstaw. No, ja pamiętam taką sytuację, że miałem zajęcia ze studentami politologii. Temat były współczesne relacje amerykańsko-rosyjskie. No ale żeby, że tak powiem, je omówić, trzeba było zrobić pewien rys historyczny. Jak zapytałem o II wojnę światową i o zimną wojnę nie wiedział nikt. Kiedy była, kiedy, co było jej przyczyną i tak dalej. No, no nic, żadnej takiej wiedzy. Więc trudno było wyłożyć temat współczesnych relacji amerykańsko-rosyjskich, skoro no, nie ma żadnej wiedzy, prawda? Dlaczego trudno było odpowiedzieć też na to kluczowe pytanie, dlaczego te relacje są takie, a nie inne, skoro nie było żadnego odniesienia do przeszłości. Więc to są takie problemy, z którymi wielu nauczycieli akademickich się spotyka na co dzień. No po prostu historia w szkole podstawowej i średniej została całkowicie, mówiąc kolokwialnie, powalona. I student przychodzi na uniwersytet i on nie ma takiej, no, tej podstawowej wiedzy ujętej w programach nauczania. No i trudno jest do niego z wieloma kwestiami trafić, bo nie ma żadnej podstawy. Takie są, tak to wygląda w praktyce. O tym się nie mówi, o tym nie chce się mówić. Wielu moich kolegów akademickich nie chciałoby o tym mówić, bo nie wiem, no aż wstyd jest mówić o tym, że mamy do czynienia ze studentami historii, którzy nie wiedzą, kiedy była II wojna światowa.
To prawda. Co w takiej sytuacji, panie doktorze, dopytam, robić? Czy kazać doczytać, czy załamać ręce? No bo to też taka sytuacja rzeczywiście wstydliwa i niezręczna.
No z czytaniem jest też różnie. Dzisiaj student to by chciał mieć dwa linki, na które kliknie i przeczyta artykuły. Z czytaniem książek jest już trudniej. No trudno. Cóż, no sztuka polega oczywiście na zachęceniu, zaciekawieniu tych młodych ludzi. Dopiero potem można im wtłaczać wiedzę, ale najpierw trzeba ich zainteresować, zaciekawić. W Polsce nauczyciele też niespecjalnie wkładali wysiłek w to, żeby zainteresować historią. No efekty są po prostu dzisiaj porażające, o czym się po prostu nie mówi. Nauczyciele nie chcą o tym mówić, ale mamy do czynienia dzisiaj z pokoleniami młodych ludzi, takich historycznych analfabetów. Oczywiście jest część młodzieży, która pasjonuje się historią albo jakimiś tematami z historii. No mamy popularność żołnierzy wyklętych, powstania warszawskiego, tak. No ale to jest tylko część młodzieży. Generalnie całościowo to jest właśnie, to wygląda tak źle, jak powiedziałem.
Dziękuję. I telefon kolejny, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Roman z Mazowsza.
Szczęść Boże,
panie. Ja chciałbym spytać na temat obozu w centrum Polski, Warszawa, KL Warszał. To jest głośne, to znaczy głośna, to jest dawna sprawa. Ja kiedyś nawet był taki protest przed siedzibą w Warszawie. Jeszcze rządził chyba wtedy pan Kaczyński. I to jakoś tak, nie wiem dlaczego to jest tak ciężko przechodzi, a tylu warszawiaków zginęło. To jest wszystko. Gościa chciałbym spytać. Przepraszam.
Dziękuję, panie Romanie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Panie doktorze, proszę.
A propos KL Warszał. Tak się złożyło, że mój wykład w piątek na tym kanale Zakazane Historie będzie, nie, przepraszam, za dwa tygodnie, w przyszłym tygodniu, czyli nie w ten piątek, tylko w następnym tygodniu w piątek, będzie poświęcony KL Warszał. Ja będę szczegółowo opowiadał o KL Warszał i postaram się odpowiedzieć na to pytanie, które pan postawił, dlaczego ten obóz w sumie nie funkcjonuje w naszej zbiorowej pamięci, dlaczego on jest tak jak gdyby poza obiegiem, jeśli chodzi o upamiętnianie przeszłości, dlaczego do tej pory tego nie zrobiono. Postaram się na to pytanie odpowiedzieć i już nie poruszać tutaj tematu KL Warszał, ale zachęcić wszystkich do wysłuchania tego odcinka, bo na te pytania będę chciał odpowiedzieć.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. I kolejny słuchacz. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Barbara Antonina z Warszawy.
Prosimy.
chciałam podziękować za ten bardzo ważny, bardzo aktualny temat i chciałam zwrócić uwagę, zresztą już Państwo tutaj, prawda, o tym mówili, jak bardzo właśnie sprawa prawdy historycznej związana jest z polityką historyczną. Jak polityka historyczna państwa wpływa na nauczanie historii w szkołach i na ogólną świadomość społeczeństwa. W latach 90. podstawa programowa z historii, nie wiem jak jest teraz, bo akurat wtedy bardzo śledziłam, teraz nie za bardzo mogę, w podstawie programowej z historii była nauka o Holokauście. Pisaliśmy, ja osobiście pisałam i podpisywałam te pisma, dlaczego nie ma nauki o ludobójstwie dokonanym na Polakach. To Ministerstwo Edukacji odpisało, że no to przy okazji można, prawda, powiedzieć o tym, że także Polacy byli poddawani zagładzie, ale to tylko tak przy okazji. Także nauka o Holokauście na pierwszym miejscu, natomiast nauka czy wiedza o tym, co działo się z Polakami, to już jest jakby sprawa dalsza. W 60-tych latach Sejm ten perelowski podjął uchwałę o uznaniu Auschwitz za miejsce męczeństwa Polaków. A obecnie właściwie Auschwitz jest zawłaszczony. Polacy są też jakby tam Cyganie, Polacy i tak dalej. Natomiast jest zawłaszczony, prawda, przez tutaj tą Żydów. I w związku z tym, i to bardzo sprzyja tej polityce, właśnie tej polityce historycznej niemieckiej, żeby wykazać, że tutaj właśnie na tym terytorium Polski przede wszystkim Auschwitz to było miejsce, gdzie likwidowano, prawda, Żydów, natomiast Polacy gdzieś tam, prawda, w ogonie są. Także tutaj ta polityka historyczna jak, prawda, uległa zmianie. Druga sprawa, w PRL-u Katyń. Nie wolno było, prawda, mówić. Ja akurat jestem jako córka z rodziny wojskowej, oficerów i żołnierzy Armii Krajowej. Nie wolno było mówić, natomiast było środowisko właśnie tych nielicznych, którzy wrócili z walki i założyli właśnie tą duszpasterstwo i tutaj to przy okazji zaraz przypomnę, duszpasterstwo weteranów kawalerii, które przypominało o Katyniu. Mam tutaj przed oczyma w tej chwili zdjęcie, gdzie w latach 70. był zjazd wszystkich oficerów, wszystkich kawalerzystów z całego świata i stoimy wszyscy tutaj na polance, na Powązkach, na polance katyńskiej, przypominającej zbrodnie dokonanej przez Sowietów w Katyniu. Także było to środowisko, które przypominało, które walczyło o tą pamięć, a teraz okazuje się, że dla tych, którzy walczyli o pamięć o Katyniu, nie ma miejsca. Także to jest też, powiedzmy, i powiedziano nam, mnie osobiście, że nie ma woli politycznej, żeby przypomnieć o tych oficerach, którzy pamiętali i którzy przywołali pamięć Katynia. To jest sprawa druga. Także tak wygląda, ja mam nadzieję, że jednak to... Aha, jednak tutaj Telewizja Trwam. Telewizja Trwam podjęła ten temat i w ubiegłym roku był ten reportaż. Bardzo za to serdecznie jeszcze raz i ojcu i wszystkim ojcom dziękujemy, ale to wpadło jak w studnię. Sprawy dalej nie ma. To jest sprawa druga. I sprawa trzecia, sprawa pamięci też o tych i o żołnierzach wyklętych i o właśnie żołnierzach Armii Krajowej, nasze pokolenie, moje pokolenie, podjęło sprawę właśnie przywrócenia testamentu Polski Walczącej. Weszliśmy tutaj z pełnym zapałem, z pełną werwą, że i szkoły, i myśl, wszystko zostanie przywrócone. No i co się okazało? Zostaliśmy po prostu zlikwidowani. Jestem członkiem Światowego Związku, jako córka żołnierza, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kiedy nasi ludzie odeszli. Odszedł Rojcewicz, Tyszkiewicz, Leonowicz. Po prostu weszli na ich miejsce ludzie powiązani, niestety, ale ze służbami, czy z właśnie tą, z Urzędem Bezpieczeństwa. I nas, moje pokolenie, zostało jakby wycięte. Także tu jest przepaść. Jesteśmy jeszcze się domagamy tego głosu, bo to jednak jest bardzo ważne, że było pokolenie, które chciało podjąć, które ma cały program, mamy całe tutaj akta, archiwa, ale w tej chwili nas jako tych, którzy podjęli, stworzyli koło, które podjęło Testament Polski Warczącej tutaj w okręgu Warszawa, zlikwidowano jako koło, a w tej chwili wolontariusze. Pierwszą rangę mają w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Także tak wygląda w tej chwili ta polityka historyczna.
Dobrze, także bardzo to, dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję, że tutaj Radio Maryja podejmuje te tematy i za to, co zrobiła Telewizja Trwam.
Dziękujemy, dziękuję. Pozdrawiamy wszystkiego. Pani Barbaro, panie doktorze, bardzo proszę.
No cóż, pani poruszyła tutaj wiele kwestii co do programów nauczania. No, ja mam taką nadzieję, że teraz mają się niebawem zacząć prace nad programem nauczania historii w XX wieku. Miejmy nadzieję, że znajdą się te wszystkie tematy, których ważne tematy, o których wcześniej nie było albo w bardzo ograniczonym zakresie były, że one będą szerzej ujęte. No miejmy taką nadzieję, że tak się stanie. Co do w ogóle kwestii upamiętniania przeszłości, no cóż, jest to problem. No wiadomo, był komunizm, potem nastała demokracja, tak? Zaczęliśmy, że tak powiem, ten obszar przeszłości był jednym z bardziej zabagnionych obszarów, bo że tak powiem, musieliśmy wiele rzeczy usunąć z przestrzeni publicznej, które odnosiło się do tej przeszłości i tak dalej, uporządkować tą przestrzeń. Co do samej polityki historycznej, no tak jak powiedziałem, ja odnoszę wrażenie, że ta polityka historyczna od wielu, wielu lat w Polsce, co prawda jest w nią zaangażowane państwo, ale tu w wymiarze wewnętrznym, takim krajowym, to bardziej spoczywa na obywatelach, na takich inicjatywach obywatelskich, że jest jakieś miejsce, czy jest jakaś postać i inicjatywę upamiętnienia, uwiecznienia tego, to spoczywa bardziej na obywatelach. No, to takie wrażenie odnoszę. Chociaż mówię, no w tej chwili jest wiele takich projektów realizowanych, które są bardzo ciekawe. No, mamy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tak? Mamy Muzeum Kresów, ma powstać w Lublinie, no bo o historii, o kresach w ogóle kresy znikły, tak? Kresy znikły z historii, z polskiej historii, więc no jest wiele takich rzeczy, które trzeba by przywrócić do historii, dać na nowo. I to na pewno wymaga wielu działań, wielu długofalowych działań i tego od razu tak nie zrobimy. Nie da się tego tak wszystkiego uporządkować, ale miejmy nadzieję, że będziemy szli w takim słusznym kierunku. No cóż, byśmy w ogóle zbyt późno się zabrali, bo ja bym zwrócił uwagę tutaj wszystkim słuchaczom na to, że tak naprawdę pierwsza dekada wolnej Polski, to jeśli chodzi o pamięć o przeszłości, politykę historyczną, to był totalny zastój, tak? No bo dopiero z chwilą powstania IPN-u w 98 roku zaczęło się coś dziać. No ale ten IPN w zasadzie to się zorganizował dopiero w 2000 roku. Więc cała dekada gdzieś nam po prostu wypadła. Te lata 90. to w obszarze przeszłości no bardzo, bardzo niewiele się działa, przynajmniej zdecydowanie za mało na to, co powinno się dziać. I tak to wyglądało. Także no mamy zaległości. Te zaległości jeszcze, że tak powiem, uległy powiększeniu w latach 90. Miejmy nadzieję, że drobnymi krokami będziemy tą pamięć przywracali, będziemy historię zapisywali. Ta polityka historyczna będzie bardziej taka całościowa, bardziej skuteczna. Możemy mieć dzisiaj taką nadzieję, taką samą nadzieję jak to, że że ten program nauczania historii zostanie ulepszony, udoskonalony, że stanie się bardziej pełniejszym programem. Na to możemy mieć nadzieję.
Bardzo dziękuję. Prosimy, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam się do audycji wypowiedzieć.
Jesteśmy już na antenie, proszę się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję Jania z Mazowsza.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że korzystałam z wydawnictwa, pożyczyłam od takiej pani z miasta Płocka, Płock, wydawnictwa pierwszego w postaci zeszytowej wydanej, były fotografie grobów odkrytych, gdzie byli zamęczeni właśnie w Katyniu, bohaterowie katyńscy. Ja zrobiłam z tego zdjęcia fotograficzne i rozprowadzałam na terenie Płocka. Starałam się tak zwracać uwagę, żeby mnie nikt nie rozpoznał. To znaczy starałam się obserwować, czy nie ma jakiegoś znajomego w tej grupie. Liczyłam na to, że nie ma znajomego. I rozprowadzałam to przez dłuższy czas. Jednocześnie bałam się jakiejś rewizji. To część materiałów przechowałam w Warszawie w zakładach radiowych Kasprzaka. Pana przewodniczącego, taki nieduży mężczyzna był. Potem jak był stan wojenny, to te wszystkie moje materiały zginęły oczywiście. Były książki na temat zbrodni katyńskich. Było to wydanie londyńskie. Ja też te książki rozprowadzałam. Dowoziłam z Warszawy materiał do Solidarności w Płocku, przywożąc te książki. Kupowałam w Warszawie, przy Uniwersytecie Warszawskim sprzedawane były przewoziłam, a także do pomniejszych ośrodków Solidarności wokół Płocka przywoziłam te książki, rozprowadzałam. To tyle, co mogę powiedzieć. I chciałam jeszcze powiedzieć, że niby na podobny temat nie tyle zbrodni katyńskich, ile w ogóle walki żołnierzy wyklętych, że do mieszkania, gdzie mieszkałam z rodzicami, gdy przyjechaliśmy z Kresów, z powiatu ośmiańskiego, w 1946 roku przyjechaliśmy do Polski jako repatrianci. Oczywiście więzieni byliśmy przez Sybir i ponieważ tatusia, oficer rosyjski, powiedział, że jak będą wywozić na Sybir, to co ma zrobić, żeby wrócić. I tak podpowiedział, bo tatuś był krawcem w Wilnie, dobrze uszył garnitur oficerowi rosyjskiemu i ten mu powiedział, oficer rosyjski, co ma zrobić i jak. Przepraszam bardzo, mam odpowiedni wiek, straciłam wątek. Proszę o sekundkę cierpliwości. Proszę przemiłych słuchaczy wszystkich. I do tego mieszkania, gdzie mieszkaliśmy na wsi, w rejonie płockim, ja byłam wtedy w mieszkaniu sama, w izdebce, i przyszedł człowiek w mundurze, usiadł, pamiętam, przepiękny mężczyzna, przystojny, pięknie ubrany, pięknie zachowujący się. No zupełnie niewykluczone, że to był ten laluś. Ja przyglądałam się wszystkim fotografiom, jakie mogłam zobaczyć, to jednakże nie rozpoznałam na tych fotografiach, lecz podobno żyje syn lalusia. Ja potem na zakończenie swojej wypowiedzi podam telefon, może by zechciał zadzwonić, to by bardziej powiedział, czy tatuś rzeczywiście w tym czasie był w rejonie płockim. Bo skoro mój tatuś jako repatriant przyjechał, to prawdopodobnie chciał się od tatusia mojego dowiedzieć, jak to, co ten Stalin tam wyprawia bezpośrednio na tych Kresach. Chciał bardziej znać tą rzeczywistość. Więc w każdym bądź razie, oczywiście tatuś nam nie opowiadał tego wszystkiego, ale domyślam się, że taki był powód, że ten mężczyzna się zgłosił. I jako dziecko pamiętam jego przepiękną pogodę, jego kinderstugę, jeśli tak można powiedzieć, i tak dalej. Dlaczego mówię, że to prawdopodobnie był laluś, z uwagi na tą nieprzeciętną piękną elegancję, ponieważ pytałam się sąsiadów, co się dzieje z tym.
Halo? Halo, halo? Coś tam, jakieś zakłócenia i chyba się przerwało to połączenie z panią Janiną. Może się uda jeszcze raz dodzwonić, to pani nie dokończy. Panie doktorze, bardzo proszę, jeżeli kilka
no
słów.
Tak, ja powiem, to rzeczywiście tak było, jak pani mówi, te jedyne wydawnictwa na temat Katynia pochodziły z zagranicy, później były przedrukowywane tutaj w podziemiu. No i to wtedy było jedyne źródło takiej wiedzy na temat Katynia. Także dostęp do tej wiedzy był bardzo ograniczony. Częściej było tak, że ta wiedza o Katyniu była przekazywana ustnie, bo dostęp do książek profesora Sianiewicza zawodnego był bardzo, książek na temat Katynia był bardzo wówczas ograniczony, więc to prawda, że tak wtedy było. Ten dostęp był między innymi również poprzez to utrudnione. To zgadzam się tutaj z panią. To może tyle tak tytułem tej wypowiedzi.
Bardzo dziękuję. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem do programu.
Proszę bardzo, kto mówi?
Bolesław z Pomorza.
Witam panie Bolesławie. Jesteśmy na antenie, proszę rozpocząć.
No właśnie, chciałem tak takie trzy pytania zadać. Jedno jest takie, dlaczego do dzisiaj w historiografii czy nauczaniu historii pokutuje ten nieszczęsny mit wytworzony przez Burckhardta o tym, że średniowiecze było ponure, mroczne i straszne, natomiast renesans to był taki wspaniały, słoneczny, nie wiadomo jaki w ogóle. I dlaczego to nadal pokutuje do dzisiaj ten mit? Poza tym, dlaczego w ogóle reformację jako taką pokazuje się jako zbawienie dla ludzkości, tę rewolucję protestancką jako takie zbawienie dla ludzkości, skoro przecież pierwszy taki system totalitarny, nowożytny, to powstał przecież za czasów Kalwina. To Kalwin przecież w Szwajcarii wytworzył taki system, gdzie wszyscy byli trzymani prawie że na sznurku. No i trzecie pytanie, jak to było z tym, z powstaniem listopadowym? Czy rzeczywiście Wysocki i jego współtowarzysze chcieli stworzyć Polskę, czy nie była to raczej próba przeniesienia idei rewolucji francuskiej na teren Polski i stworzenia czegoś na wzór właśnie na terenie Polski tej rewolucyjnej, jak to powiedzieć kolokwialnie, rozruby. Czy nie było to właśnie tak, że to była raczej taka próba podparcia się narodowymi hasłami, ale żeby stworzyć zupełnie coś innego? No to takie trzy pytania mam.
Dobrze. Dziękuję panie Bolesławie. Pozdrawiam. Panie doktorze, prosimy.
No, szanowni państwo, ja zasadniczo specjalizuję się w wieku XX, nie w historii średniowiecza, renesansu czy powstaniu listopadowym. Nie wiem, czy akurat jest tak, jak pan mówi, że zostały stworzone pewne mity. Ja powiem tylko tyle, jak obserwuję rynek wydawniczy, to naprawdę na tym rynku pojawiają się wiele znakomitych książek przedrukowywanych, tłumaczonych z zachodnich autorów, zarówno dotyczących epoki średniowiecza, jak i renesansu. Mamy też wiele publikacji na temat reformacji. Był taki moment, chyba 2 czy 3 lata temu, gdzie dość dużo pojawiło się publikacji o Lutrze, Kalwinie, o reformacji, ideach, różne interpretacje, więc myślę, że jeśli chodzi o dostęp do wiedzy na ten temat, to mamy dość duży. To tyle tytułem tych dwóch pierwszych pytań. Co do pytania trzeciego o powstanie listopadowe. No, decyzja o każdym powstaniu jest zawsze dyskusyjna, wątpliwa i zawsze pozostaje wiele pytań. Zawsze są zwolennicy tej decyzji i jej zażarci przeciwnicy. Tak jest przy każdym powstaniu, również przy powstaniu listopadowym. Ja nie czytałem, nigdzie nie spotkałem się z taką interpretacją, że to powstanie zostało podjęte dlatego, że tutaj chciano przeszczepić ideę rewolucji francuskiej. Nie spotkałem się z czymś takim, ale tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą od powstania listopadowego, więc tyle mogę jedynie powiedzieć.
Dziękuję.
A propos pańskich pytań.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica. Michał z Nowego Jorku.
Teraz i zawsze witam.
Bardzo pan jest popularny, panie Pietrzak, w tym naszym środowisku tutaj polonijnym, bo wiem, że dużo ludzi słucha pana audiobooki. Ponieważ pan się specjalizuje w historii XX wieku, miesiąc temu przed świętami jest taka stacja u nas, która podobna do Radia Maria, oczywiście nie katolicka, ale też 3 godziny ma program, mają gościa i był program o Deep State, czyli o głębokim państwie i było prawie 30 minut poświęcone politykom, którzy są w bloku wschodnim, którzy właśnie byli, którzy prezentują to głębokie państwo i tam było to, akurat to była był taki temat popularny syna Bidena, który pracował w tej samej firmie ukraińskiej, co pan Kwaśniewski. No i czy pan, ponieważ pan się specjalizuje, to jest pana specjalność, ten XX wiek, czy pan ma znajomość rzeczy głębokiego państwa? Myślę, że w ogóle Radio Maria powinno, telewizja trwa taki program, zrobić tylko o głębokim państwie. Wiem, że jest profesor z Wrocławia, jeden profesor kilka razy się wypowiadał i wiem, że tak można, że ma dużą znajomość rzeczy. Pozdrawiam panów, pozdrawiam pana, Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Michale. Proszę bardzo, panie doktorze.
No cóż, temat bardzo ciekawy, bardzo szeroki i głęboki, ale myślę, że nie na tą audycję. Ja interesowałem się wieloma rzeczami. No, między innymi interesowałem się tym, co stało się tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej bardziej, może najbardziej, prawda? Jak to wszystko się kształtowało od chwili, gdy uruchomione zostały procesy mające doprowadzić do zmiany władzy. Co do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, no nie chciałbym tu uchodzić za eksperta czy specjalistę. Raczej mówię, jeśli przyglądałem się problemom z tego zakresu, to raczej tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale tak jak powiedziałem, to jest temat bardzo szeroki, głęboki, zupełnie innego kalibru i gatunku. I myślę, że to jest temat, który należałoby podjąć w odrębnym zupełnie programie, nie takim jak dzisiejszy, gdzie mówimy o historii, jej znaczeniu, o edukacji historycznej, polityce historycznej. To jest zupełnie program, że tak powiem, z innej półki. To tyle tytułem odpowiedzi na tutaj pana, zgłoszone przez pana kwestie. Może kiedyś wrócimy do tego tematu, ale w innym programie.
Tak, historia jest pojemnym pojęciem, ale może też, właśnie jak pan doktor mówi, pewne kwestie też sobie porządkujmy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz z Łodzi.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pana doktora. Bardzo pana doktora, bo tego nam potrzeba, takiej wypowiedzi. Jak czytałem artykuł Polskie Imponderabilia, to był wywiad z Ryszardem Kaczorowskim. On wyraźnie powiedział, że przez cały okres komunizmu, czyli przez 45 lat, właściwie to nie wychowano narodu polskiego. Przez 45 lat wykrzywiono pojęcie patriotyzmu. To są jego słowa. Do polskich szkół wprowadzono elementy kultury zupełnie obce i charakterowi i obyczajom Polaków. I taka jest prawda, ponieważ ja w tym państwie byłem wychowywany totalitarnym i taka jest prawda. Ponosimy do tej pory tego skutki. Po prostu, panie doktorze, no trzeba powiedzieć prawdę. Nasze pojęcie o historii jest bardzo wykrzywione. Pan powiedział wykoślawione, jest bardzo wykoślawione. I Ryszard Kaczorowski mówił, że właściwie pierwszą rzecz, którą w 1917 roku zrobiono, to budowa suwerennego państwa i armii, ale przede wszystkim program szkolny, to była najważniejsza rzecz, program szkolny, który spowodował to, że mieliśmy takich wspaniałych patriotów w czasie II wojny i mieliśmy wspaniałych patriotów i to jest właściwie najistotniejsza rzecz w wychowaniu. I on powiedział też, że właściwie należałoby z miejsca zmienić wszystkie podręczniki szkolne, bo on miał pojęcie, co jest w podręcznikach. I tego nie odkładać na potem. To był rok 90. Ten wywiad. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek tutaj zrobiono. My byliśmy po tym okrągłym stole, był wielki zamęt, ale chyba nie zrobiono jednej rzeczy. Nie wprowadzono autentycznej prawdy, jeżeli chodzi o naszą historię. I my do tej pory pokutujemy i naprawdę to jest żenujące. No, poziom nas to jest często żenujący. Jak to panu wójcowi, on był doradcą pana prezydenta Niemcy Komorowskiego, mówię i powiedziałem mu, przecież, że my jak w stanie wojennym czytaliśmy literaturę, to przecież mówię do tego doradcy, przez tamten wie, że to była wartościowa. A co dzisiaj jest? Przecież pan jest doradcą prezydenta. Co się dzieje w tym, jeżeli chodzi o debaty, jeżeli chodzi o podręczniki szkolne? On mi odpowiedział, no powiedział, wstyd mu chyba było, bo to jest w sumie uczciwy człowiek był. I czas powiedzieć prawdę, panie doktorze, sobie, że to, co obawiał się Ryszard Kaczorowski, że będziemy mieli młodzież jeszcze bardziej zbałamuconą i w gruncie rzeczy, jak ogólnie na to spojrzymy, to on miał rację. On też był wizjonerem i on wiedział, że jeżeli w tym momencie odzyskania niepodległości nie zmieni się podręczników, to będzie źle. I jest źle. I ja nie wiem, czy kiedyś będzie w ogóle debata, może pan profesor Czarnek, może pan, jakaś debata większa na temat podręczników historii, bo jednak to zaciemnienie umysłu i właściwie zamącona świadomość, to jest takie wszystko powierzchowne i taki chaos, że to właśnie aż śmieszne. No.
Panie Januszu...
I taka jest niestety nasza świadomość. Przykro mi to mówić, ale tak jest. Szczęść Boże.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże. Panie doktorze, prosimy.
No cóż, no to prawda, ta diagnoza lat 90. Ja wspomniałem, że w zasadzie cała dekada lat 90. to nic nie zrobiliśmy w zakresie przeszłości i w zakresie historii, tak? No ale cóż, ale jesteśmy dzisiaj w 2021 roku, w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Ja mam nadzieję, że te programy nauczania historii się zmienią. Jak się zmienią, tego nie wiem. Wiem, że w tym roku zaczną się prace między innymi nad wiekiem XX, bo już trwają prace od jakiegoś czasu nad wiekiem XIX, żeby tam pozmieniać teraz wiek XX. Myślę, że pan minister Przemysław Czarnek będzie bardziej tutaj kompetentny, żeby uchylić państwu rąbka tajemnicy, jak to będzie wyglądało, czy w jakim kierunku to ma pójść. Ja nie mam takich tutaj bieżących informacji. Mam jednak nadzieję, że będzie to szło ku lepszemu. To tyle tytułem tej odpowiedzi, no bo wiemy jak było, wiemy, że zostały popełnione błędy, ale dzisiaj musimy patrzeć, co możemy zrobić, jak to naprawić, jak to jak to uzdrowić po prostu i tyle, więc to się przede wszystkim liczy. Tych lat 90. już nie wrócimy do tego, już nie skorygujemy, już takiej szansy nie ma. Musimy patrzeć na to, co możemy realnie zrobić.
Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, przepraszam na chrypę. Witam pana doktora, witam ojca prowadzącego. Słucham uważnie tej dyskusji, ale znaczy tej audycji bardzo potrzebnej, ale mam, ja czarno wiele rzeczy widzę. Dlaczego? Może już jestem, zestarzałam się, ale tyle zostało zaległości zrobionych, że pan doktor mówi, że może teraz to będziemy. No dobrze, ale kto? Jeżeli ci to 30 lat tej nowej, do tego nowej naszej Polski i tych nowych programów, które nijak te programy polskiego i historii nie były skorelowane. Mówiliśmy o tym, jak w PRL-u jakaś pani mówiła, jak się uczyła. Dobrze, był komunizm, ale jeszcze profesor Kleiner, historia literatury polskiej obowiązywała, piękna, klarowna. Ja dzięki temu, też jestem z PRL-u, wiedziałam, kiedy Kochanowski pisał swoje treny, kiedy tłumaczył psalmy i jednocześnie, że rządził wtedy król, prawda, Zygmunt August, że to kiedy powstał uniwersytet. W tej chwili nie ma korelacji między językiem polskim a historią. I w ogóle ostatnio, przepraszam panie doktorze, ale słyszałam, ktoś z bardzo entuzjazmem powiedział, śmierć pułkownika, no tak, to można zobaczyć w internecie ten wiersz. No, jednak w tamtym fatalnym okresie, mimo wszystko, jeszcze przedwojenni nauczyciele przemycali wiele rzeczy. I ja wiedziałam, na pamięć znałam o Emilii Plater, śmierć pułkownika. W tej chwili po prostu te zaległości są takie, że ja to czarno widzę, dlatego już kończę powoli, że ci ludzie, którzy tak się wychowali na tej, jak w wierszu Tuwima, Straszni mieszczanie, osobno widzą język polski, osobno widzą historię Polski i to po prostu, i oni są w polityce, w nauce, i oni są elitami, więc kto ma to zmienić? Jeszcze na koniec powiem, że dziękuję mediom, prawda, dyrektora ojca Rydzyka, że poruszają te tematy, bo bardzo zawiodłam się na mediach narodowych. No, ja, to nie tylko ja zapewne. No, jeżeli w tej chwili, panie doktorze, powołano znowu pana Roberta Kwiatkowskiego do telewizji chyba, czy zresztą pan Kurski też w tych mediach narodowych, no, czy my jesteśmy takim już zupełnie, nie wiem, motłochem, któremu daje się jakąś taką rozrywkę, no przecież trzeba też uczyć w mediach pewnych rzeczy. I jeżeli Robert Kwiatkowski, który przeraził mnie wtedy, kiedy powiedział kiedyś, że nie dajemy narodowi tego, czego mu czego chce, tylko czego mu potrzeba. Jest to cudowny wykład manipulacji. Bo i teraz też się jakoś daje, czego nam trzeba w tych mediach narodowych i dlaczego. Ja liczyłam na PiS, ja dalej liczę na PiS, ale zostało to zaniedbane. I po prostu w tej chwili kto ma to prowadzić, skoro wszyscy są niedouczeni? No, jest to wyraz demokracji, panie doktorze. Bo czytam teraz książkę o kulcie niekompetencji wydano w 22 roku przez przetłumaczoną francuskiego. Ten autor powołuje się na Platona, Arystotelesa, daje cytaty takie, że tak jakby ta demokracja przygotowywała nas do takiej braku wiedzy, jak jest, że w demokracji to nie ma miejsca na indywidualności, na jakichś, prawda, wielkich ludzi, tylko wszystko się, no, lud wybiera polityków, którzy są bardzo mierni i to koniec. Być może ja mam pokotłowane w głowie, ale coś z tą demokracją również jest nie tak, skoro taki poziom mamy społeczeństwa. Serdeczne dzięki, z Bogiem.
Dziękuję, pani Mario. Prosimy.
No tak, słuchając, słuchałem pani trochę z przerażeniem, bo powiem tak, no dobrze, no
wiele jest do zrobienia. No tak, tylko diagnoza taka, że no, kto ma to zrobić, tego się nie da zrobić, bo nie ma nikogo, kto by to zrobił. Tak też nie można myśleć. No, każde pokolenie musimy przebudować całkowicie swoje myślenie. Każde pokolenie musi coś wnieść do dobrego dla tego państwa, tego narodu. Tak? No, jak nie będziemy tak myśleli, to no, nigdy nic nie zrobimy, bo zawsze będą jakieś ograniczenia. To co pani mówi, że no, nie da się tego zrobić, bo kto ma to zrobić, bo wszyscy są niedouczeni. Tak nie możemy myśleć. Ja wolałbym, żebyśmy myśleli trochę inaczej, bardziej pozytywnie. Ja mam zawsze na uwadze takie słynne zdanie amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który kiedyś przy jednym ze swoich wystąpień powiedział, że jedynym ograniczeniem naszych przyszłych osiągnięć są nasze wątpliwości. Ja wolałbym, żeby Polacy tak myśleli, a nie patrzyli na rzeczywistość tak przez okulary czarnowidza i tak, że niczego nie da się zrobić, bo wszystko jest tak zabagnione, zaniedbane, że nie ma ludzi, nie da się zrobić. Wolałbym, żeby trochę bardziej myśleli w taki pozytywny sposób. Ja uważam, że każde pokolenie powinno wnieść jakąś wartość dodatnią w tym państwie. Tak trzeba je uczyć, kształtować, wychowywać, żeby ono wchodziło w dorosłe życie z takim poczuciem, że ma wnieść tą wartość dodatnią dla tego państwa, społeczeństwa, narodu i tak dalej. To tyle tytułem pani wypowiedzi.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Halo? Coś rozłączyło. Panie doktorze, to zanim jeszcze telefon, może jeden, ja chciałbym dopytać o żołnierzy wyklętych, znaczy dopytać. Dzisiaj wciąż pojawiają się głosy, że to byli bandyci, tak po prostu. I to głośno mówią szczególnie ludzie lewicy, ale nie tylko, bo no, część Platformy Obywatelskiej też tak uważa, tak twierdzi. Więc to pytanie może retoryczne, nie wiem, dla mnie, dla pana doktora, czy dla wielu słuchaczy, ale jednoznaczna opinia, jednoznaczna ocena ich działań, żołnierzy wyklętych, niezłomnych, tak ich możemy nazywać.
No, tą opinię wyraziłem w wielu swoich książkach, które napisałem na ten temat. To byli ludzie, którzy walczyli o polską wolność i to nie ulega wątpliwości. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To, co dzisiaj obserwujemy, próba atakowania wyklętych, sprowadzenia ich do poziomu bandytów, czy nawet jak ostatnio oskarżono jednego z wyklętych, tak, tego, który najdłużej walczył, czyli Lalusia Franczaka, tak, o to, że był już wcześniej posądzany o mordowanie Żydów. No, to jest taka próba kontrakcji ze strony środowisk lewicowych, liberalnych w Polsce, próba zniszczenia tego wizerunku żołnierzy wyklętych, próba no, nie mająca jakiegoś, nie wiem, usadowienia w badaniach naukowych. To jest taki zabieg raczej polityczny, ja bym powiedział, i tyle. Bo nie stoją za tym żadne badania, wręcz te badania wskazują jasno, no, że żołnierze wyklęci walczyli o polską wolność. Akurat to jest temat, który jest już dobrze udokumentowany, bo takie systemowe badania antykomunistycznego podziemia zaczęły się z chwilą powstania IPN-u. Mamy dzisiaj ponad 20 lat tych badań, więc wszystko zostało już udokumentowane. To, co się dzieje, to tak jak powiedziałem, ja postrzegam to w kategoriach politycznej inicjatywy pewnych środowisk, no, próbujących na wszelkie sposoby zdyskredytować w Polsce środowiska prawicowe, patriotyczne i tak dalej. Tak ja to postrzegam.
Bardzo dziękuję. I jeszcze telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony paniasz kilka Teres dzwoni z Warszawy, to ja mówię Tereska z Warszawy.
Prosimy,
chciałam podziękować za program, szczególnie ojcu przed chwilką podziękować za to pytanie o żołnierzy i o użycie terminu żołnierzy niezłomnych. Ja miałam sporo kontaktów z młodzieżą, bo jestem sama troszeczkę wczorajszą młodzieżą. Trochę miałam do czynienia jako przewodnik z przekazem historycznym, nawet sporo. I nieugięcie jestem za tym, że są to żołnierze niezłomni. Młodzież mi tak samo komentuje. Proszę pani, my wcale nie chcemy czcić jakichś tam wyklętych, a to, że komuchy ich wykległy, to my ich nie wykleliśmy, prawda? Poza tym teraz, ponieważ tak zapracowałem jako redaktor, to słowo wyklęty to zawsze ciągnie za sobą konieczność określenia, kto kogo wyklął. A nie ma przymiotnika wyklęty używanego tak sobie a priori. Wyklęci przez komunę. I wtedy jest to dla młodzieży zrozumiałe. A przynajmniej ja nie chcę sobie czcić jakichś tam wyklętych. No. Czyli niezłomnych. To tylko tyle na ten temat. I tutaj pięknie panu doktorowi też dziękuję za wspaniałą ocenę i za to pytanie. Teraz odnośnie samego tematu, troszeczkę za mało tutaj do naszych wszystkich wspaniałych sióstr i braci słuchających wykorzystujemy wiedzę doktora i praktycznie sprowadzamy do komentarza o ciągłego biadolenia, że jest źle. Wszyscy wiemy, kto słucha Radia Maryja, że jest bardzo źle z polską szkołą. Ja jeżdżąc właśnie z wycieczkami, kiedy mówię to na, ani nie wiedzą, co to jest Wiktoria Wiedeńska, takie rzeczy, że kapcie opadają, włosy na głowie stoją. To, co pan doktor mówi, że nie wiedzą, kiedy jest pierwsza wojna czy druga wojna światowa. No jest koszmar, ale to nie chodzi o to, żebyśmy w tym programie tylko biadolili, tylko
on
chodzi o to, żeby
rozpropagować
filmy pana doktora. Jeszcze raz bardzo poproszę, że jakoś powtórzenie tego wejścia, żeby to można było młodzieży przekazać, żeby nauczyciele, rodzice, dzieci, młodzież mogła wchodzić, ta taka bardziej może ciekawa, i skorzystać z tego, co pan doktor robi. Bo tutaj taką niestety musimy pracę pozytywistyczną. Każdy na swoim poziomie. Tu dzwoni do Radia Maryja pani profesor, muzykolog. Wspaniałe ma wypowiedzi, zresztą bardzo ciekawy głos, sposób mówienia, taki troszeczkę wesoły. I już nieraz przedstawiła swój program. Ona jest muzykologiem, uczy na studiach, ale także w jakiejś szkole takiej niższej. I tam weszła współpraca z panią od polskiego i tak jak powiedziała, jak to było kiedyś za naszych, prawda, tutaj naszej starszej młodzieży czasów, kiedy było skorelowane, nawet do tych komunistycznych czasów, skorelowana była nauka historii, języka polskiego i na przykład też wychowanie muzyczne, że podobny okres się omawiało. A nie od sasa do lasa, każdy tam co innego. I to jest indywidualny program, pani profesor, która z polonistką kojarzy i historię, i Polski, i zdarzenia muzyczne, i postaci. I to był program nie tak dawno, kiedy ktoś był z, nie wiem, czy nie minister szkolnictwa, albo ktoś z ministerstwa,
tak,
kiedy się zainteresował,
pani
jak pani
musimy
profesor
zadzwoniła. Powolutku
i
finiszować, dobrze?
Poproszono, żeby... Już momencie, zaraz dokończyła. Poproszono o panią profesor o to, żeby napisała o tym programie. I mój apel jest taki, żeby teraz każdy z nas się zastanowił, co może zrobić, a nie tylko wiadolił, że jest źle, no bo to wszyscy wiemy. Teraz ostatni, to mam pytanie do pana doktora. Zaczęliśmy, że tak powiem, program tematem katyńskim. I to rewelacja dla mnie. W ogóle nic nie wiedziałam o tym, a jestem miłośnikiem historii i samoukiem niesamowitym. Nawet nie podejrzewają, że studiowałam historię. Chodzi jeszcze raz o powtórzenie tego nazwiska, tego pana, który uciekł i to, że Katyń się zaczął w 1939 w grudniu, to jest rewelacja, jeżeli chodzi o informacje. Teraz chciałabym poprosić o te nazwiska tych czterech osób i czy pan doktor albo ktokolwiek się zainteresował po zeznaniach tego pana, pana, jak są znane od, z jego zeznań te trzy pozostałe nazwiska, żeby prześledzić, czy ktoś z tej rodziny jeszcze żyje w Polsce, może któryś z tych panów żyje, może jeszcze można by było od kogoś jeszcze jakieś zeznania wyciągnąć.
Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję pani Teresko, bo naprawdę czas nas goni, a jeszcze panu doktorowi musimy pozwolić się odnieść do tych wszystkich spraw. Proszę bardzo, panie doktorze.
No tak, no tutaj pani zgłosiła tyle postulatów, że nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Generalnie zachęcam panią do obejrzenia po pierwsze tego filmu, który tam został zamieszczony. Bardzo łatwo znaleźć jest mój kanał. Wystarczy wpisać youtube.com/zakazanehistorie pisane razem. I jesteście państwo na tym moim kanale. I tak bym zachęcał do obejrzenia tego filmu. Co do tego pana, no, pan Stefan Bartysiak. No raczej jest według mojego rozeznania na dzisiaj, to ci panowie już nie żyją, no bo mieliby w granicach 100 lat. Ja dotarłem do rodziny Stefana Bartysiaka, tak jak powiedziałem, nie chcę za dużo mówić, dlatego że ja chciałbym przygotować szerszy dokument opowiadający tą historię, na który zresztą uruchomiłem zbiórkę pieniężną. Może ten film powstanie, jak zbiorę trochę pieniążków. Wtedy bym szerzej opowiedział tą historię, bo no, ja ją opowiedziałem tak dość skrótowo, a w tym filmie zrobiłbym to szerzej. No i tyle. Powiem tak, dla mnie ta relacja jest o tyle wiarygodna, że są to zeznania złożone przed prokuratorem, że one zostały złożone no, tuż w zasadzie przed śmiercią Stefana Bartysiaka. Dlatego złożone zostały pod jakimś rygorem odpowiedzialności, tak? Więc dla mnie nie jest to taka zwykła relacja, jaką możemy usłyszeć z kimś rozmawiając, ale ta relacja powstała w szczególnych warunkach, więc w mojej ocenie ona jest wysoce wiarygodna. Co do reszty, to mówię, nie chciałbym w tej chwili mówić, co na dzień dzisiejszy ustaliłem, co wiem, bo nad tym nadal pracuję. Zachęcam państwa, jeśli państwo znacie takie rodzinne historie, spisujcie je, może je kiedyś zbierzemy, może w przyszłości powstanie książka Uciekinierzy z Katynia. Tego nie wiem. No, wiem tylko tyle, że otrzymuję zresztą już takie sugestie, że takie historie pojawiają się. I tyle, co mogę powiedzieć. Jeszcze raz zachęcam państwa do obejrzenia tego filmu. No i cóż, dziękuję państwu za wiele pytań i taki aktywny udział w tym programie.
My dziękujemy panu doktorowi za poświęcony czas, zakazane historie, temat otwarty, jak słyszeliśmy, i też idziemy do przodu, pasjonując się historią i myśląc pozytywnie też o tym, tak jak pani Teresa na koniec nam powiedziała. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę i pozdrawiam.
Dziękuję, z Bogiem.
Z panem Bogiem, pan doktor Leszek Pietrzak, historyk, analityk, publicysta, znany również z anteny Radia Maria, z felietonów na naszej antenie i autor kanału filmowego Zakazane Historie na kanale, na platformie YouTube, więc też zachęcamy. Każdego tygodnia kolejna historia opowiadana dla nas. Państwu również bardzo gorąco dziękuję za czas rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.